Słuchasz audycji Albrecht o nieruchomościach. Ja nazywam się Paweł Albrecht, a moim specjalnym gościem dzisiaj jest Daniel Siwiec z Lublina.
Cześć, witam wszystkich.
W tej audycji porozmawiamy o trzech rzeczach. Po pierwsze, o rynku deweloperskim, czyli o tym, dlaczego tak wiele osób flipuje, a niewiele osób zajmuje się budowaniem. Po drugie, porozmawiamy o klasycznych flipach, czyli o tym, jaka jest strategia Daniela podczas robienia flipów w Lublinie. A po trzecie, porozmawiamy o wnioskach, jakie wyciąga Daniel ze swojej społeczności, którą buduje, bo Daniel, tak jak ja, skupia wokół siebie sporą społeczność inwestorów. Więc zacznijmy od pierwszego modułu, czyli od rynku deweloperskiego. Daniel, zrobienie prostego flipa to po prostu zakup, remont i sprzedaż mieszkania z zyskiem, a zbudowanie budynku od podstaw wymaga jednak zdecydowanie większego pojęcia i zaangażowania. Powiedz nam proszę, dlaczego właśnie tak wiele osób flipuje, a niewiele zaczyna zajmować się deweloperką?
Bo samo flipowanie za to rzeczy jest proste, bo polega na tym, że masz kupić mieszkanie i tam masz kilka dokumentów raptem do zgromadzenia i o wiele mniej kapitału trzeba, żeby takie mieszkanie kupić i o wiele łatwiej, w związku z tym, że kapitał jest mniejszy, taki kapitał pozyskać albo jest więcej osób, które go mają. A przy deweloperce jest trochę inaczej, że sam proces jest długi, bo trwa między 2-3 lata i jest trudniejszy, bo jest więcej elementów. Natomiast jest, to są pewne minusy deweloperki. Natomiast deweloperka ma też kilka swoich plusów i przewag nad flipami, że o wiele łatwiej się skaluje, czyli o wiele łatwiej jest zwiększać skalę i wielkość biznesu, ale też i jest o wiele więcej ludzi na rynku, którzy są dostępni i którzy mają już wiedzę i chętnie się nią dzielą, bądź można ich zatrudnić już gotowych do pracy tu i teraz. Czyli są inżynierowie, projektanci, kierownicy budów, osoby, które są techniczne, które mają 20-30 lat doświadczenia i oni są na wyciągnięcie ręki dla kogoś, kto dopiero zaczyna. Czyli ich wiedza jest od razu do wzięcia do twojej firmy. Nie musisz latami budować ich wiedzy. Możesz od razu ją kupić na zasadzie pomóż mi przy projekcie, później przy kolejnym cię może wezmę, a może pójdziesz gdzieś indziej. I to jest jakby taka przewaga. Nie każdy to widzi od razu, myśląc o deweloperce. Większość osób widzi długi proces, żmudny i tą całą gonitwę po urzędach.
Tak, powiem ci, że to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo rzeczywiście, jeżeli chcesz zatrudnić kogoś do flipowania, no to najprościej pójść na jakiś event nieruchomościowy, powiedzieć po prostu, że szuka się jakiegoś zaangażowanego pracownika, który chce się poduczyć i wtedy mamy pracownika, który zaczyna flipować, bo raczej na rynku nie ma osób z zawodem flipper, ale rzeczywiście przy deweloperce jest tak, że no jest wiele osób, które od wielu, wielu lat budują i po prostu można im zapłacić, ściągnąć ich z rynku i rzeczywiście jest to duży plus, o którym mogło wiele osób wcześniej nie myśleć. A mógłbyś nam powiedzieć, z jakich elementów składa się cały proces deweloperski w bardzo dużym skrócie, od znalezienia działki przez rozpoczęcie budowy, jakbyś tylko wypunktował te najważniejsze elementy, których należy się nauczyć i które należy...
Jasne, zobaczyć. Ja bym zaczął od tego w ogóle, żeby na początku sobie ustalić, co chcemy budować, bo budować możemy różne rzeczy, od domków prostych do przez jakieś komercyjne budynki, ale też i bloki czy wieżowce. I teraz jakby trzeba się skupić na tym, co chcemy robić, czyli ustalić sobie, czy chcemy zaczynać od małych, nie wiem, domków, bliźniaków, czworaków, szeregówek, czy od razu jakiś niewielki blok zacząć budować. Trzeba się skupić. Po pierwsze ustalić sobie cel. Druga sprawa, to zanim jeszcze cokolwiek zaczniemy robić z działką, to ja bym zaczął budować zespół, czyli szukać osoby, które pomogą nam na każdym etapie realizacji inwestycji, czyli szukałbym sobie projektanta, szukałbym sobie geodety, szukałbym sobie inżynierów, którzy pomogą ci jakby bezpiecznie ci pomóc przeprowadzić przez wszystkie etapy, żebyś miał do kogo zadzwonić, jak będziesz miał jakiś problem. I to jest dopiero moment, w którym szukamy działki pod to, co sobie ustaliliśmy wcześniej, czyli szukamy działki, bo nasz zespół ustalił nam pewne parametry, pomógł nam jakby ustalić, jakie działki technicznie musimy szukać. I teraz, jak już załóżmy, znajdujemy tę działkę, trzeba się zabierać za projektowanie. I tutaj tak samo przy szukaniu działki jest potrzebny pośrednik, tak samo jak i przy projektowaniu jest nam potrzebny, żeby ustalić, co ewentualnie na tej działce najlepiej i najdrożej się sprzeda, co nam da największy zysk. Po tym, jak już mamy budynek zaprojektowany, a uważam, że projektant jakby to jest jeden z kluczowych elementów takiego zespołu deweloperskiego, bo on może bardzo, bardzo dużo wnieść dobrego i pomóc robić ci dobry biznes, ale jeżeli to będzie zły projektant albo źle zatrudniony, źle zarządzany, to może być tak, że wyjmie sporo zysku z swojej kieszeni, ale co gorsze, nie do swojej kieszeni, tylko tak naprawdę jego błędy, jego roztargnienie albo jego złe zarządzanie nim może spowodować, że po prostu on nie zarobi więcej, a ty stracisz na tym, bo na przykład się źle zaprojektuje. Zaprojektuje sobie pomnik na przykład, taka standardowa sprawa, a nie tobie dobry biznes i dobry dochód. Czyli będzie patrzył bardziej z punktu widzenia swojego ego, co projektuje, a nie na przykład zysku dewelopera takiego ostatecznego. I teraz, jak już mamy tego projektanta, mamy zaprojektowany ten budynek, no to trzeba się zabierać za to, żeby zaczynać opakowywać to w jakiś produkt marketingowy, czyli jakby to wszystko opakować. No i dopiero na samym końcu jest ta budowa. Natomiast jest bardzo ważnym elementem tego biznesu jest też pozyskanie finansowania. I ja bym szukał finansowania, zaczynał szukać albo rozglądać się na samym początku, ale jakby dopiero moment, żeby znaleźć finansowanie, żeby wnioskować o to finansowanie, jest dopiero moment, w którym mamy pozwolenie na budowę, bo wcześniej tak naprawdę no nic nie załatwimy, chyba że to jest prywatny inwestor. I tak naprawdę mamy już ten produkt sfinansowany, mamy go wybudowanego. No i budowa też może być w kilku różnych wariantach. Można budować to generalnym wykonawcą, co się opłaca zazwyczaj przy większych inwestycjach, ale można budować to takim sposobem gospodarczym, czyli składać budynek z różnych branż, czyli na przykład jedna firma robi wykopy, druga robi stan surowy, trzecia robi branże takie jak elektryka, hydraulika, tynki, wlewki, okna, elewacje, dach, czy roboty drogowe zewnętrzne i można to poskładać samemu, wtedy jest znacznie taniej, ale jesteśmy dużo bardziej zaangażowani w proces budowlany i na budowie. Dlatego ja wolę się wystawiać jako inwestora, który jest finansowy, kapitałowy, a niekoniecznie kogoś, kto po prostu jest codziennie na budowie i ma codziennie brudne buty. Ja wolę pracować w garniturze i być na budowie raz na dwa tygodnie czy raz w miesiącu, bo wolę, żeby tam byli moi ludzie i pilnowali tego. Ja pilnuję finansów i tego, żeby kasa spływała na koniec na konto. No i ostatnia rzecz, opakowanie tego i sprzedaż, jak już mamy, więc tu jest potrzebne jakby na samym początku radziłbym, sugerował, żeby to robić z biurami nieruchomości, które wezmą pieniądze dopiero wtedy, kiedy przyniosą klienta. I tak w skrócie można powiedzieć, że to jest taki proces deweloperski wygląda, w bardzo dużym, natomiast możemy sobie jak najbardziej rozszerzać wszystkie te elementy.
Jasne, bo zrobienie prostego flipa polega na tym, że kupujemy, remontujemy i sprzedajemy mieszkanie, jest to bardzo prosto zrozumieć i każdy z nas jest to w stanie zrobić, ale jednak jak mówimy o tym, że trzeba uzyskać pozwolenie na budowę, to trzeba wiedzieć, gdzie to pozwolenie się uzyskuje, ile się czeka na takie pozwolenie i tak dalej, więc jest to wielka niewiadoma dla osoby, która nigdy tego nie zrobiła. I czy myślisz, że jeżeli Jan Kowalski przyszedłby do ciebie jako do kolegi, do Daniela i powiedział, słuchaj, budujesz budynek, pokaż mi od A do Z, jak wygląda budowa takiego budynku, czy ta osoba po jednej, dwóch takich kompleksowo przeprowadzonych, już zamkniętych inwestycjach byłaby w stanie sama już zacząć inwestować, czy jednak deweloperka to jest coś takiego, że każdy projekt jest o tyle inny, że potem nie dałaby sobie sama rady.
One są powielalne, te projekty, i jakby cały proces jest identyczny. Oczywiście, że przy różnych budynkach, różnych projektach występują pewne zmiany, czyli na przykład tu trzeba i trochę jedną decyzję, tu trzeba dodatkową jeszcze, bo jest na przykład jakieś, nie wiem, ja mam na jednej z działek mam kapliczkę. No i muszę, to jest taka różnica, że muszę prosić konserwatora zabytków o to, żeby wyraził zgodę, żeby tam obok powstał budynek. No i jakby to są takie rzeczy, które, niuanse, które się zmieniają, natomiast cały proces, krok po kroku, wszystkie dokumenty, procedury są identyczne. I teraz jeżeli ktoś nawet zrobi jeden czy dwa, to uważam, że już jest na tyle dużo, żeby czuł się pewnie i żeby szedł po prostu już jak w dym. Natomiast są osoby, które nigdy nie robiły procesu deweloperskiego i jakby z wiedzą niezbędną do tego, żeby to zrobić, czyli jak się wdrożą to na przykład na jakimś szkoleniu, to już są w stanie wystartować. Byleby mieli odwagę i tak naprawdę mieli taką siłę przebicia i żeby, no, jak dostaną instrukcję, to według tej instrukcji będą mogli pracować. Kluczem jest, jeszcze raz powiem, ten zespół, bo nawet jeżeli nie wiesz, gdzie pójść po to pozwolenie, jak to się załatwia, jakie dokumenty trzeba mieć, to od tego jest projektant, od tego jest osoba, która robi to 20 lat, czy 15, 10
właśnie,
zawodowo.
Przepraszam, że wejdę ci w słowo. Najważniejszą osobą, która zna te wszystkie rzeczy, za którą można ją kupić z rynku i zapłacić, jest projektant, tak?
No i jedną z ważniejszych rzeczy, bardziej członków zespołu. Projektant ma jakby najszerszą wiedzę, jeśli chodzi o takie doradztwo pod kątem takim prawnym, technicznym, budowlanym, ale też nie jest jedyną osobą, bo na przykład często prawnicy, którzy obsługują deweloperów w różnych aspektach, mają dużo większą wiedzę, bo oni mają wiedzę praktyczną i taką case'ową, a często projektant po prostu ma taką ramową wiedzę, więc trzeba mieć i projektanta, najlepiej jak on jest rzutki i jeszcze ma kontakty w mieście i dobre relacje, a w mieście w sensie w Urzędzie Miasta, Dodatkowo jeszcze są no, często prawnicy, którzy mają pewne myki różne, jakby znają sposoby, które są oczywiście legalne, natomiast jakby nie mówi się o nich tak wprost. I często projektant może na przykład dzięki swoim pomysłom może wykreować większą powierzchnię w danym budynku, ale ja widziałem dużo więcej projektantów, którzy swoimi pomysłami albo swoimi jakimiś tam niedopilnowaniami, sam byłem świadkiem wiele razy tego, na przykład inwestor przez to dopłacał dużo więcej, bo na przykład jakaś branża się nie zgrała, czyli na przykład jest sytuacja, że mamy okno takie balkonowe i w tym oknie balkonowym i drugi projektant zaprojektował grzejnik. I to wszystko nie jest skoordynowane, czyli ktoś tego na końcu nie sprawdził. A inwestor odbiera to w dobrej wierze, bierze projekt, zaczyna realizację i później ma konflikt, tak jakby ma problem. No i później ostatecznie płaci za to inwestor.
Czyli gdyby uściślić to do kilku osób, to najważniejszą osobą do znalezienia jest projektant, do tego osoba, prawnik, która zna się na tym temacie, plus no, osoba w postaci generalnego wykonawcy, czyli ktoś, kto fizycznie zna się technicznie na budowie. I teraz jakbyś mógł powiedzieć, w jaki sposób zweryfikować, czy ten projektant jest osobą, z którą chcemy współpracować, jak weryfikować to, czy bierze dużo, czy mało, jak po prostu ustalić, czy ta osoba się nadaje do naszego biznesu.
Okej, bo ludzie w dużej mierze współpracują z projektantami nie dlatego, że ktoś jest wybitny, tylko dlatego, że po prostu dobrze się sprzedaje, bo ma gadane, potrafi budować relacje, ale najważniejszą rzeczą, jakby jak sprawdzić, bo ja widziałem takich, którzy naprawdę byli idealni na początku, a później na końcu nie dowozili tego, albo jak były problemy, to zamiast pomagać, to przeszkadzali jeszcze. I teraz ja taką największą rzeczą, co można sprawdzić i co weryfikuje projektanta, to jest rekomendacja. Poprosiłbym o rekomendacje innych deweloperów. Nie tam kogoś tam, nie wiem, kto go tylko zna, tylko po prostu rekomendacje innego dewelopera, który przeszedł z nim 1, 2, 3 procesy deweloperskie od A do Z i dalej go rekomenduje. No nie ma nic lepszego niż rekomendacja dewelopera. I tutaj jakby to jest takie najsilniejsze. Poza tym, kto może jeszcze zarekomendować projektanta? Może to być rekomendacja na przykład pań w Urzędzie Miasta, które wydają pozwolenie na budowę. One dobrze wiedzą, który projektant robi same babole i trzeba po nim poprawiać i sprzątać, i który się wykłóca, jakby który kogo nie lubią, a kto po prostu jest taki do ułożenia i który projektant po prostu robi najmniej byków, bo każdy projektant popełnia błędy i teraz nie ma takiego pozwolenia, w którym, które by nie było wydane wadliwe i projektu, w którym nie ma ani jednej wady, ani jednego błędu. Natomiast są tacy, którzy po pierwsze robią błędy, po drugie jeszcze się kłócą w urzędzie, że mają rację, co przedłuża inwestorowi często proces. Dlatego to jest druga jakby strona rekomendacji, chociaż nie zawsze te panie tam chętnie rekomendują, bo też widzą w tym jakiś problem, tak, że ktoś może ich posądzić o to, że współpracują na innym polu. I teraz jeżeli masz rekomendację dewelopera czy dwóch deweloperów, to jest bardzo dużo, bo... No, to w taki, często taki projektant, który ma dużo rekomendacji, ma mnóstwo roboty też. I ja bym przede wszystkim zaczął od tego, żeby ustalić sobie jakiego też kosz projektanta, bo są projektanci, którzy zarabiają setki tysięcy złotych, a są tacy, którzy mają mniejsze inwestycje, którzy pozycjonują się trochę inaczej. I teraz jeżeli ktoś projektuje bloki, za każdy blok gdzie bierze 200, 300, 500 tysięcy, a ty mu przyniesiesz 5 domków jednorodzinnych, to umówmy się, nawet jeżeli on to weźmie z jakimś cudem, to tak naprawdę nie będziesz dla niego priorytet nigdy. Zawsze będzie klient, który płaci więcej. Dlatego też warto wybrać projektanta, który, jeżeli robisz mały projekt, to żeby wybrać projektanta takiego średniego, jeżeli chodzi o wielkość projektów, bo lepiej, żebyś był dla niego prospektem i dla niego klientem, który jest wartościowy i przyszłościowy, niż takim jakby na samym końcu łańcucha pokarmowego. Na zasadzie takim, żeby wpadło parę złotych, ale na tym jemu bardzo nie zależy. Bo będziesz na samym końcu po prostu, będziesz spychany i to albo cię odda do pracownika, który się dopiero uczy, więc prawdopodobieństwo błędów jest też duże.
Czyli tu projektant jest krytycznym tym czynnikiem w trakcie tego procesu deweloperskiego, no ale potem najważniejszą też osobą, która będzie prowadziła budowę, jest ten kierownik budowy, czy osoba jakkolwiek nazwana, ale osoba wykonująca to technicznie po prostu te prace budowlane. I powiedz tutaj też w skrócie, w jaki sposób weryfikować tych ludzi, którzy przychodzą ze swoją ekipą budowlaną, no bo to nie jest zwykły remont mieszkania, gdzie kładzie się panele i płytki, po prostu trzeba zobaczyć tylko, czy to jest prosto położone, tylko no jednak jest to budowa, no i wiele rzeczy może pójść nie tak, szczególnie w tym momencie, kiedy jesteśmy teraz, że bardzo ciężko jest znaleźć ludzi do pracy, bo dużo tych ekip ucieka z rynku, jest wiele inwestycji naraz robionych i po prostu do pracy przychodzą ludzie, którzy nie mają pojęcia. I z twojego doświadczenia, w którym momencie weryfikuje się tych ludzi i jak się postępuje właśnie z takim kierownikiem budowy, żeby sprawdzić, czy to jest ta drużyna?
No przede wszystkim kierownik budowy, jeżeli ja sam sklejam budowę z różnych etapów, to kierownik budowy gra ze mną do jednej bramki, czyli jest po mojej stronie. I po drugiej stronie jest ten wykonawca, który dostarcza ludzi, czy wykonawstwo, materiały i mój kierownik budowy jest odpowiedzialny za to, żeby przypilnować jakości tej pracy. Dlatego jakby on gra ze mną do jednej drużyny i on pilnuje tego wykonawcy w moim imieniu. A jeśli chodzi o tych wykonawców, no to faktycznie jest coraz trudniej. No w tamtym roku było nawet gorzej, dzisiaj jest trochę lepiej, ale to wraz nie jest ten czas, że ja sobie wybieram oferty. To jest tak, że ja staram się ustawić tą grę w ten sposób, że podpisuję umowę tak, ażeby to wykonawca generalnie miał duże ciśnienie na to, żeby zrobić coś dobrze i w terminie, a nie tak naprawdę przyszedł z łaski i mi zrobił. Czasem jest lepiej nie wziąć pierwszej lepszej oferty, którą mamy, byleby tylko zacząć, ale poczekać czasem 2 tygodnie, miesiąc dłużej na rozpoczęcie budowy, bo jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy ktoś to zacznie i skończy, czy zrobi dobrze. Czyli jakby lepiej czasem kupić trochę czasem sobie lepszej jakości usługę, bo jak ktoś zacznie i go wywalimy z tej roboty, z tej budowy, to dużo więcej później kosztuje, żeby ktoś to przejął, poprawił, bo nikt tego później nie chce robić, bo taka robota poprawianie to jest najtrudniejsza, ale taka najmniej generująca pieniądze dla innego wykonawcy i taka najbardziej żmudna, więc nikt tego później nie chce robić, a jak robi, to już za duże pieniądze. I teraz ja uważam, że polecenie jest bardzo dobrą dalej rekomendacją, jakby formą znalezienia ekipy, ale polecenie bardzo takie wyjątkowe, bo jeżeli ja tak często mówię na moim szkoleniu, że jeżeli ktoś poleca mnie, na przykład jako pośrednika, czy jako szkoleniowca, jeżeli poleca mnie moja ciotka, to naprawdę ja jej bardzo jestem za to wdzięczny. Natomiast to polecenie nie ma żadnej wartości dla drugiej osoby, bo ona nie wie, jak ja wykonuję swoją robotę. Ona wie, że ja jestem z rodziny, jestem uczciwy, nikogo nie oszukałem i ona tyle wie. Jestem miły, sympatyczny. Ale z kolei moi klienci byli, oni dużo więcej mogą i powinni powiedzieć na temat tego, jak ja wykonałem ich usługę, jaki jest serwis, jaką wartość dostali. I taka rekomendacja jest najwięcej warta, bo ludzie jakby nie widzą tej różnicy między rekomendacją taką z doświadczenia, a rekomendacją sam gościa z podstawówki, mam go na Facebooku, wiem, co teraz robi, na pewno ci pomoże. Bo ja jestem za takie oczywiście wdzięczny, natomiast one nie mają za dużo wartości dla tej drugiej osoby. I ja już wiele dostałem rekomendacji różnych, dlatego teraz zawsze sprawdzam, czy oby na pewno osoba, która rekomenduje, wie, czy pracowała z tą osobą, którą rekomenduje i może jakkolwiek za nią ręczyć. A nie tylko, że znają siebie z podstawówki i pili razem wódkę 20 lat, tak?
Dokładnie.
Więc rekomendacje w ten sposób. Ja dużo ludzi mam z rekomendacji, a z ogłoszeń praktycznie no, rzadko kiedy kogoś biorę. Jak już to jest teraz, dzisiaj mamy taki rynek, że to nie polecają, ktoś poleca tobie ekipę budowlaną, tylko ekipa sobie wybiera i to deweloper jest polecany przez innego wykonawcę. Czyli na przykład ja robię stan surowy i wywiązałem się ze wszystkich swoich obietnic mojemu wykonawcy, zapłaciłem mu w terminie, wszystko poszło dobrze, jak trzeba i teraz on mnie przez to, że ja jestem dla niego okej, byłem dla niego wyrozumiały i uczciwy, to on mnie rekomenduje swoim innym kolegom i mówi, słuchaj, to jest dobry deweloper, możesz z nim robić interesy. I wtedy ktoś inny przyjdzie, bo tak naprawdę dzisiaj bez rekomendacji ciężko pozyskać wykonawcę, bo oni sobie dzisiaj wybierają deweloperów.
Dobrze, Daniel, wobec tego podsumujmy ten pierwszy moduł rynku deweloperskiego. Wiele osób flipuje, jednak niewiele osób robi deweloperkę z jakiegoś powodu, więc jeszcze raz podsumowując, co jest tym głównym powodem, co jest tą przeszkodą, dla którego ludzie zostają przy flipach i nie idą dalej w skalowanie swojego biznesu w deweloperkę.
Wiele osób deklaruje, że chce dzisiaj zacząć robić flipy i za rok, za dwa, za trzy chce wejść w deweloperkę i to jest bardzo fajny kierunek, ale dzisiaj osoby, które być może chciałyby wejść w deweloperkę, ale się boją, jest kilka mitów, które rządzą tym rynkiem, wejściem na ten rynek, że Wiele osób twierdzi, że trzeba mieć duży kapitał, żeby w ogóle rozpocząć inwestycje. A tak naprawdę jakby sobie popatrzeć, to można rozpocząć inwestycje rzędu, mieć kapitał rzędu 400, 300, 400, 500 tysięcy, żeby rozpocząć budowę swojego pierwszego czworaka i na nim już zarobić kwotę 500, 600 tysięcy, więc to jest kwota często porównywalna do jednego, dwóch mieszkań w dużym mieście w Polsce. Dlatego, że jeżeli ktoś ma, ja uważam, że jeżeli ktoś dochodzi do pewnej ściany, czyli flipuje mieszkania i cały czas pomnaża ten majątek i nie jest już jakby w stanie albo zainteresowany, żeby robić tego coraz więcej, bo wiadomo, że przy flipach jest tak, że jak robisz tego dużo więcej, to i też dużo bardziej się męczysz. I jakby skalowanie flipów jest realne, ale jest trudne, że powyżej, nie wiem, 30-50 rocznie ciężko jest to zeskalować taki zorganizowany biznes. Dlatego ja uważam, że jakby ja przeszedłem w deweloperkę, bo jakby widziałem o wiele łatwiejszą drogę do tego, żeby skalować biznes nieruchomościowy, bo kupując jedną działkę, kupuję działkę i projektuję od razu 20-30 mieszkań i to mi daje pewną skalę. Natomiast ja dzisiaj wiem, że ja nigdy z flipów nie zrezygnuję, bo flipy cały czas działają i jakby można zarabiać na tym pieniądze i dopóki ten rynek jest dobry i jakby ja cały czas jestem w stanie wyszukiwać okazję, ja na tym rynku będę. I no, część osób mówi, że już to jest coraz trudniej, że się nie da. No i teraz tak zawsze mówili, jak ja wchodziłem, to też mi mówili, że się nie da, że jest jakby ciężko, ale zawsze będą na tym świecie, w każdym kraju osoby, które mają motywację do tego, żeby mieszkanie sprzedać poniżej wartości rynkowej. I tak będzie zawsze, po prostu.
Dokładnie. Czyli tak podsumowując temat rynku deweloperskiego, bo zaraz właśnie płynnie przejdziemy do flipów, o których zacząłeś mówić. Deweloperka jest do zrobienia, jeżeli mamy projektanta, jeżeli mamy wykonawcę, który będzie to robił, jeżeli mamy prawnika, który nas będzie wspierał. Wystarczy przejść raz proces deweloperski od A do Z, żeby zobaczyć, jakie dokumenty, w jakich miejscach się załatwia i ile to przede wszystkim trwa, żeby zarabiać zdecydowanie więcej i budować skalę poza flipami, więc na koniec powiedz tylko proszę jedną rzecz, ile trwa zrobienie najmniejszego, najprostszego projektu deweloperskiego z twojego doświadczenia, jaki to jest okres, żeby po prostu znaleźć, kupić działkę i rozpocząć na niej budowę, w zależności od tego, czy już jest działka z pozwoleniem, czy bez pozwolenia.
Taki najkrótszy termin to jest, uważam, że półtora roku, ale jak ktoś dopiero zaczyna, to powinien celować między 2 a 2,5 roku, tak bezpiecznie, żeby po prostu się nie przejechał, i bo czasami jest tak, że same procedury trwają rok, a sama budowa później trwa drugi rok i ewentualnie jakieś tam domykanie jeszcze procedur. Dlatego radziłbym osobie, która projektuje jakąś pierwszą małą inwestycję, żeby uzbroiła się w czas na 2-2,5 roku. Natomiast jeżeli mamy coś trudniejszego, czasem jest tak, że kupujemy działkę z myślą, że będziemy budowali za trzy lata na przykład, bo procedury tyle mogą trwać. A to już jest jakby inna strategia. Ja wolę kupić działkę, która tu i teraz da zarobić pieniądze, a nie która buduje bank ziemi, żeby za 5 lat kiedyś coś tam postawić.
Wolę pieniądze. Czyli jeżeli ktoś będzie chciał zająć się deweloperką i myśli o tym, że teraz robi flipy, a później zajmie się deweloperką, to sugerowalibyśmy, żeby zająć się tym teraz, bo jeżeli ktoś chce to robić za kilka lat, to właśnie za kilka lat sprzedałby swój już pierwszy budynek, a jeżeli zajmie się tym za 2-3 lata, to minie kolejne jeszcze 2-3 lata, więc finalnie od teraz za 5 lat zrealizuje swój pierwszy projekt, więc trzeba mieć na uwadze, że deweloperka to bardziej obracanie segregatorami niż tak jak szybkie flipy, kilka miesięcy i temat gotowy.
Tak, tak. Dlatego ja bym radził, że jeżeli ktoś jest już dobry we flipach i zrobił już kilkanaście, to żeby dzisiaj zaczął się za działko rozglądać i jednocześnie robił te flipy i procedował inwestycje, czyli załatwiał dokumenty, pozwolenie na budowę przy okazji, bo to nie jest praca na pełny etat. Jakbyś miał 5-6 projektów, to tak, to jest praca na pełny etat, ale jeżeli masz jeden projekt, to można kupić działkę, procedować wszystko, w międzyczasie robić flipy, zarabiać cały czas pieniądze i dopiero i lepiej dzisiaj zacząć mały projekt przy okazji flipów, niż mówić sobie, że ja dzisiaj przez 3 lata napierdzielam te flipy, zarabiam pieniądze, a później przejdę w deweloperkę, dużą deweloperkę. I teraz jeżeli wszystkie pieniądze kiedyś włożymy w deweloperkę, to przez 2 lata nie będziemy nic zarabiać, nie będziemy mieli przychodów. Dlatego lepiej to robić płynnie i łączyć te biznesy, a niekoniecznie rzucić jeden po to, żeby wejść w drugi.
Jasne. I oczywiście dla słuchających też adnotacja ode mnie, że pieniądze to jest ostatni problem, o jaki należy się martwić w ogóle przy nieruchomościach, bo to jest tylko jeden z czynników, który musi zostać dostarczony, ale niekoniecznie przez osobę, która ten projekt realizuje, więc jeżeli ktoś nie robi deweloperki dlatego, bo myśli, że to kosztuje dużo pieniędzy, to owszem, kosztuje to dużo pieniędzy, ale niekoniecznie naszych, więc my nie musimy mieć środków, musimy mieć tylko pomysł, ekipę, znać cały proces i po prostu być przedsiębiorcami, którzy takie coś realizują. No, deweloperka jest idealna do tego, bo można się posiłkować różnymi sposobami finansowania. Dobrze, zostawmy więc rynek deweloperski, nasz pierwszy moduł naszej audycji. Przejdźmy teraz do modułu drugiego, który już wcześniej rozpocząłeś. Chciałbym, żebyś opowiedział nam o flipach, które robisz w Lublinie i zacznijmy od tego, jaka jest twoja strategia, jakie ty flipy w Lublinie realizujesz.
No teraz ciężko mi teraz odpowiedzieć na to pytanie, bo musiałbym podzielić flipy na jakieś różne rodzaje, prawda? Ja robię najzwyczajniejsze, Tak. Znaczy robię flipy po swojemu, może tak powiem. Czyli moim celem jest szybkie obrócenie kapitału i teraz ja mam taką zasadę, że wybieram, bo pewnie chodziło ci o to, czy robię remont,
Tak, czy są to flipy z remontem, tak. Bez remontu.
I teraz odpowiadając na to pytanie, to ja robię remont wtedy, kiedy to jest niezbędne. Czyli zawsze niezależnie od tego, jakie kupię mieszkanie, a zazwyczaj kupuję do remontu, umówmy się, to niezależnie od tego, czy mieszkanie jest w trakcie remontu, przed remontem, wystawiam je w obu opcjach, czyli ja je próbuję sprzedać przed remontem, w cenie X i jednocześnie wystawiam je w cenie po remoncie, tak jak już by ten remont był zrealizowany. Po to, żeby mieć dostęp do klientów, którzy kupią to ode mnie na etapie albo do remontu, że sobie sami ze szwagrem razem to wykończą, a są takie osoby, niewiele, ale są, ale też są osoby, które chcą kupić tu i teraz, zarezerwować sobie mieszkanie, które będzie w przyszłości wyglądało tak jak, nie wiem, inne, które im pokażę jako pokazowe.
I teraz... Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, przepraszam, że wejdę ci w słowo, jeżeli kupisz mieszkanie, wystawiasz dwa ogłoszenia, tak? Jedno wystawiasz w cenie na przykład 200 tysięcy złotych, załóżmy, bez remontu, jest to stan bez remontu, a na przykład za 260 tysięcy wystawiasz już stan po remoncie z wizualizacją na przykład i jeżeli trafi się klient bez, to sprzedajesz bez, a jeżeli się trafi klient, który chce remont, to mówisz, że jeszcze to będzie trwało 3-4 tygodnie. I wtedy może
dokładnie tak, bo dzisiaj na rynku może się trafić jeden i drugi, tylko ja mam taką swoją zasadę, że jeżeli, nie wiem, mieszkanie ma, chce wziąć za nie 250 tysięcy, to daję dwie ceny i teraz załóżmy, wystawiam 250 tysięcy, załóżmy jedno mieszkanie, bo tyle chcę wziąć, tak już nie patrzmy pod uwagę negocjacje w ogóle. Załóżmy, że bez negocjacji chcę wziąć 250 tysięcy, to ja to mieszkanie, które jest do remontu, wystawiam albo chcę sprzedać i sprzedam jedynie z rabatem polegającym na kosztach remontu, czyli ja muszę zarobić tyle samo niezależnie od tego, czy robię remont, czy nie robię remont. Nie daję dodatkowych rabatów klientom, którzy kupują bez remontu, bo niby dlaczego? Przecież ja tych remontów osobiście nie robię, więc jak ja zapłacę ekipie, moim ludziom za przypilnowanie tego remontu, to mi jest obojętne, czy ja to mieszkanie wyremontuję i włożę jeszcze, no, nie wiem, 30-40 tysięcy, czy nie wyremontuję. Mi jest tak naprawdę to trochę obojętne. Oczywiście czas się liczy, ale ze względu na ten czas ja nie daję nie wiadomo jakich rabatów, więc jak ktoś sobie myśli, że ja, nie wiem, chcę zarobić 50 tysięcy na mieszkaniu po remoncie, a zgadzam się na 30, bo nie muszę robić remontu, to nie. Ja się mogę zgodzić na 48 tysięcy przez to, że mam pieniądze szybciej i ktoś kupi ode mnie to mieszkanie przed remontem, ale nie jest tak, że jakby dyskontuję cenę ze względu na brak remontu. Ja muszę zarobić zawsze tyle samo, no bo po co mam oddawać komuś swoje pieniądze? Łatwiej jest zrobić remont niż znaleźć kolejną okazję z takim zyskiem.
Jasne. Jeżeli robisz już remont, to robisz flipy zawsze w tym samym standardzie, w tym samym projekcie?
Nie do końca. Ja kupuję różne lokale. Kupuję od piwnic, suteryn i takich rzeczy, które są bardzo tanie, poprzez jakby normalne mieszkania w wielkiej płycie czy też w kamienicach, ale też kupuję w nowym budownictwie i teraz robię różny standard. Najdroższy, jakby najwięcej inwestuję pieniędzy w mieszkania w nowych blokach, bo tam ludzie mają największe oczekiwania, ale też i jeżeli kupuję w kamienicy w centrum miast, to też tam wtedy robię trochę lepszy standard. Średnio standardowe mieszkania, takie wielkopłytowe, gdzie jest ich najwięcej, no robię określony, może nie projekt, ale określony jakby standard, czyli jakby określoną kuchnię, określoną płytki jakościowo i tutaj jakby trzymam się tego standardu w miarę. Czyli mam takie standardy, że robię, jak robię coś naprawdę tanio, czyli robię lifting, to robię naprawdę po kosztach. Później mam wielką płytę, gdzie robię taki standard, powiedziałbym, że średni na ładnie, wszystko jest ok. Ludzie, którzy tam będą mieszkali, tego oczekują, ale jeszcze mam taki trochę wyższy poziom, czyli mieszkania nowe, które kosztują dużo więcej, albo mieszkania w kamienicach, gdzie musi kupić naprawdę jakiś taki, może nie pasjonat, ale ta osoba, która jest w stanie zapłacić więcej za mieszkanie w kamienicy, bo jest centrum, więc ona będzie doceni tą jakość.
A powiedz, czy, bo wiadomo, że w remoncie, jak realizujemy remont i zamawiamy materiały, no to najdroższym elementem jest łazienka i kuchnia. I oczywiście w kuchni mamy możliwość zrobienia albo mebli, albo atrap. Powiedz, jakie jest twoje podejście? Czy ty robisz kuchnię, czy dajesz AGD, czy robisz atrapy? Jak wygląda ten najdroższy element u ciebie?
To ja robię, w moich mieszkaniach robię zawsze kuchnię, czyli ta kuchnia jest zawsze, natomiast jakby sprzęt do tej kuchni, który jest często droższy niż sama kuchnia, nie robię go, ponieważ jakby z moich doświadczeń wynika, że ludzie tego nie oczekują. Czyli jak oni widzą atrapę, czyli widzą na przykład, że jest pod blatowa miejsce na kuchenkę albo jest miejsce na te palniki, albo jest miejsce na lodówkę, to to, że ja nie wstawiłem tych sprzętów, to nie znaczy, że jakokolwiek oszukałem. Po prostu to jest tak, jak w IKEA idziesz i widzisz atrapę telewizora. Więc jakby ludzie tego ode mnie nie oczekują. Oczywiście chcieliby, żeby to było, żebym ja im to dał i jakby fajnie by było, jakby to było za darmo, natomiast nie są źli, że tego nie ma, a dwa, że nie są w stanie zapłacić za to dodatkowych pieniędzy, jeżeli to by było. Dlatego ja po prostu, ja tego nie robię, czyli robię kuchnię, robię całą jakby łazienkę ze sprzętami, białym montażem i tutaj już jakby tu w łazience nie ma żadnych atrap, chyba że pralkę wstawię jako atrapę na zasadzie, żeby pokazać, jak to będzie wyglądało. Natomiast w kuchni nie kupuję żadnych sprzętów. Po pierwsze, to jest później problem z gwarancją, że ktoś może od ciebie żądać gwarancji jako sprzedawcy, czyli ty musisz przyjść i serwisować to później, czego nie chcę robić. Po drugie, no, jeszcze nigdy nikt mi nie zakwestionował tego i nie miał z tego powodu problemów, a na tylu mieszkaniach, co ja robię, a jest to około 300 flipów rocznie, to gdybym kupował te sprzęty, tak naprawdę na pewno by były problemy, a druga sprawa, na pewno bym ludzie mi za to pieniędzy nie oddali. Bo jak porównuję sobie mieszkania do mieszkania, to moje mieszkanie jest trochę tańsze, na przykład o 5 tysięcy niż konkurencja, ale nie ma tych rzeczy. Często ludzie mają te sprzęty ze swoich starych mieszkań, coś sobie przenoszą, więc, a poza tym oni kupując mieszkanie nie widzą dzisiaj kosztów, jakie będą musieli wsadzić w to, żeby to kupić.
Dokładnie. Powiedz, ja ostatnio usłyszałem takie pytanie właśnie, jak wygląda taka atrapa? Gdybyś mógł powiedzieć, gdzie takie atrapy się załatwia, gdzie się to kupuje i jak to dokładnie wygląda? No bo to, co wszyscy mamy na myśli, mówiąc o atrapie, to jest IKEA, to co widzimy właśnie w IKEA, ale jak to dokładnie wygląda, gdzie to się zamawia?
Okej, to atrapy mogą być zrobione z różnych materiałów. Ja rozumiem atrapę jako taką płytę 60x60 i ona jest albo z pleksji, albo jest z takiego materiału PCV, albo czasem jest z szyby też. To jest taka płyta 60x60, na której firma, która to robi, nadrukowuje naklejkę, która imituje kuchenkę na przykład indukcyjną albo kuchenkę taką, która jest do pieczenia. Czyli po prostu kupuje się płytę 60x60 ze szkła z naklejką, z PCV z naklejką, którą się później kładzie na blacie albo się kładzie pionowo na dziurę, tam gdzie jest na miejsce na piekarnik. I to później udaje sprzęt i to wygląda, jakby jak wchodzisz do mieszkania, wydaje ci się, że ten piekarnik tam jest i on się świeci i jeszcze zapach możesz zrobić, że tam są kurczaki się pieką.
I potem te atrapy, rozumiem, zabierasz na kolejne mieszkanie i raz je wykorzystujesz po prostu i potem jak masz swój na przykład określony standard kuchni, gdzie jest wymiar na lodówkę tą konkretną, to jeździsz z tą atrapą, tak jak z kwiatkami do zdjęć i po prostu masz już je raz i
dokładnie tak,
są
dokładnie tak. I teraz pytanie, gdzie to kupić i ile to kosztuje. Można to kupić, można to zrobić samemu, ale można też to kupić na Allegro. Jak piszesz na Allegro atrapy AGD, to ci wyskoczy kilku producentów i to kosztuje tam od 100 do 200 zł za taką jedną atrapę. Natomiast jeśli chcesz to zrobić taniej, to możesz sobie na przykład samemu ściągnąć zdjęcie ze strony producenta sprzętów kuchennych i wysłać taki plik do firmy, która też na Allegro robi szyldy na przykład reklamowe i bierze pieniądze, nie wiem, z metra bieżącego takiej płyty z naklejką, z takiego szyldu i ona ci takie coś zrobi, wytnie i to będzie kosztowało 30 zł wtedy.
Jasne, czyli jakby ta atrapa kosztuje grosze i fajne jest to, że można ją zabierać na kolejne mieszkania. Słuszne jest też to, co zauważyłeś, że jeżeli sprzedajesz mieszkania bez AGD, to klient widzi cenę za mieszkanie na przykład 245 tysięcy, gdzie inne są za 250 i on myśli, że twoje mieszkanie jest tańsze, ale tak naprawdę w materiałach tamto mieszkanie może kosztować tyle samo. Jeszcze chciałbym wrócić tylko do tego twojego projektu. Czy zleciłeś komuś stworzenie projektu mieszkania, które ktoś wejdzie i powie, wow, to jest ładne mieszkanie, czy po prostu drogą ewolucji, podpatrywania też innych osób na początku, jak zaczynałeś, wytworzyłeś taki swój jeden schemat, który w Lublinie akurat się sprzedaje, jest pod ten standard klienta, o którym mówiłeś. Skupmy się tutaj na tych mieszkaniach droższych, deweloperskich, gdzie jakby tych rzeczy jest więcej, klienci doceniają jakość i mają pieniądze.
Okej, i tutaj może powiem tak, że to nigdy, ja nigdy nie korzystałem z projektanta, ze względu na to, że no... Zawsze umieliśmy to robić i teraz u nas to była ewolucja i ja nikogo nie podpatrywałem, bo tak naprawdę jak ja zaczynałem, to nie było kogo podpatrywać. Tak naprawdę wszyscy później podpatrywali raczej mnie, co ja robię, a nie w drugą stronę. I ja miałem taki model, jest taka zasada w biznesie, pewnie się ze mną zgodzisz, że ta osoba, która daje więcej wartości innym, to tak naprawdę więcej na tym zyskuje i więcej i w jakiś sposób jakby to do niej wraca. To dobro, częściej, czyli jeżeli daje dobry serwis klientowi, to później wraca, on da rekomendacje i tak dalej. Natomiast w remoncie ta zasada totalnie nie obowiązuje. Jest zasada odwrotna. Nie rób innym dobrze, to i tobie źle nie będzie. I ta zasada dotyczy tylko remontu, czyli ja nie robię więcej niż klient ode mnie oczekuje, ponieważ dobrze wiem, że klient mi za to nie zapłaci. I u mnie remont polegał na tym, że ja pierwsze swoje remonty robiłem bardzo tanio, czyli robiłem minimum po prostu, robiłem lifting, czyli nawet starałem się nie robić gładzi, nie wymieniać instalacji elektrycznej, ładować drzwi na stare ościeżnice i po prostu zaczynałem od tego totalnego minimum i to klienci mi mówili: Daniel, tu jest zrobione za słabo, nie kupię tego mieszkania, bo nie, nie ma instalacji, bo jest niedoróbka, bo to, bo tamto. I ja w drodze ewolucji popychany trochę przez klientów, którzy oglądali te mieszkania i ich nie kupowali, podnosiłem ten standard coraz bardziej. Natomiast wyobraź sobie sytuację, w której ja bym zaczynał od drugiej strony. Robiłbym full wypas z projektantem wnętrz, z Paryża, w ogóle płytki ziemia i w ogóle wszystko cuda na kiju i ja bym przy nim wystawił te mieszkania i żaden z klientów nie powiedziałby mi: Daniel, frajer jesteś, bo przeinwestowałeś, a ja ci tyle za to nie zapłacę. Ludzie mówili: okej, mam taki budżet, mogę dać tyle, bierzesz pan czy nie? I raczej by nie było tak, że ludzie by mi zapłacili, doceniliby to i zapłacili mi to jeszcze z dużą górką. Tylko raczej ludzie porównywali moją ofertę, super, przeinwestowaną, do oferty innego flipera, który byłaby 20 tysięcy tańsza i by patrzyli na te mieszkania bardzo porównywalnie. Ja to pokazuję też na moim szkoleniu, jakby, że to jest tak jakby z samochodami, że jeżeli kupujesz używany samochód 3-letni i on jest wyposażony i ma rzeczy, na przykład jak masaż, jak 4-strefowa klimatyzacja, klimatyzowane fotele i tak dalej, to być może na rynku wtórnym tego nie potrzebujesz i nie jesteś w stanie zapłacić za to odpowiednio więcej, co zapłacił ktoś, kto kupował ten samochód. Więc wolisz kupić samochód tańszy, ale bez tych rzeczy, których być może nie potrzebujesz. I tu jest taka sama sytuacja, więc ja wolałem iść od dołu i to ludzie mnie zaprowadzili do takiego standardu, który ja dzisiaj mam, który jest takim kompromisem między tym, co klient chce i potrzebuje, a klient jest w stanie zapłacić. I wszystko, co to jest dodatkowo, to jest do zrobienia przez klienta, czyli na przykład, nie wiem, ja robię taki standard, żeby on nie czuł się niekomfortowo, że coś zrobiłem za tanio, ale z drugiej strony nie pakuję mu tam różnych bajerów i rzeczy, za które on nie zapłaci, LEDów jakichś takich, no nie wiem, co jeszcze, po prostu nie robię mu rzeczy, których generują koszty i dość tysięczne, których on później nie zobaczy i za to nie zapłaci.
Dokładnie, czyli dajemy dobrą chemię budowlaną, łączymy wszystko poprawnie, robimy tak, żeby to było solidnie wykonane, ale jakby jakość materiałów jest inna dla każdego z klientów. Ja może dodam tutaj taki komentarz, bo bardzo dobrze zauważyłeś na początku tej rozmowy o flipach, że jak cię zapytałem, jaką masz strategię o flipach, to rozróżniłeś to na różne mieszkania, że są mieszkania w suterenach, gdzieś w kamienicach, na ostatnich piętrach, na dole, takie nieprzyjemne, są też mieszkania w wielkiej płycie, są mieszkania nowe, deweloperskie, są też kamienice w centrach miast, gdzie ludzie oczekują takiego zamiennika domu, po prostu, który jest w centrum, ma wyglądać dobrze i to bogaci ludzie to kupują. No i są też domy luksusowe, których w Polsce nie za wiele jest i mieszkania luksusowe, tak jak na przykład z widokiem na ocean, w innych krajach, na innych kontynentach, gdzie rzeczywiście jeżeli zamówisz stół, załóżmy z Włoch za 40 tysięcy euro, to klient powie: wow, chcę ten stół i dopłaci za niego nawet więcej z jakąś marżą, a w Polsce po prostu nie ma takich mieszkań, więc my grając do bramki nowe mieszkania deweloperskie dla Kowalskiego, który chce 2-3-pokojowe mieszkanie i ma określony budżet, musimy po prostu zrobić tak, żeby dostarczyć mu to, co się nazywa mieszkaniem i w jego odczuciu też nazywa się to mieszkaniem i ma te elementy, które on chce, bo nikt za ten remont właśnie nie dopłaci do tego momentu, kiedy nie są to mieszkania super luksusowe i nikt tak nie potrzebuje tam dzieł sztuki i jakichś schodów na wymiar.
Ja myślę, że ten rynek luksusowy jednak istnieje. Być może my, czy ja go dzisiaj tak dobrze nie dostrzegamy, ale ja go widzę coraz głębiej. Natomiast ja najwięcej pieniędzy w swoim życiu i w swoim biznesie zarobiłem właśnie na, normalnych ludziach, normalnych potrzebach, bo sam się wywodzę z biednej rodziny, jakby te potrzeby było mi łatwo identyfikować. Ale dzisiaj na przykład buduję apartamentowiec taki, składający się z dwóch budynków, gdzie średnia cena w Lublinie to jest 6 tysięcy za metr, a my je sprzedajemy za 9-10 tysięcy za metr mieszkań i są klienci, którzy kupują takie 100-metrowe mieszkania. Dlatego w Lublinie, tak? Czyli jakby do Warszawy to 10 tysięcy nikogo nie przeraża, ale w Lublinie to jest cena, która naprawdę niektórych mrozi, ale przy Starym Mieście tak naprawdę no to już jest trochę inna cena. Ale jakby patrząc, porównując 6 tysięcy do 9 czy do 10, to jest duża różnica, no ale są ludzie, którzy za to zapłacą. Oczywiście jest ich mało, to nie jest masa, jak na normalnych flipach.
Powiedz, Daniel, też proszę o tempie realizowania swoich flipów. My, robiąc gotowce inwestycyjne, sprzedajemy te mieszkania, zanim one jeszcze w ogóle, zanim powstanie koncepcja kupienia, to już mamy klienta na to mieszkanie, więc sprzedajemy je od razu. A robienie flipów na ładnie charakteryzuje się tym, że po prostu kupuje się towar i wystawia się go na sprzedaż z nadzieją, że on się sprzeda. Dzisiaj mamy taki rynek, że wszystkie mieszkania schodzą i powiedz na podstawie swojego doświadczenia, proszę, jak to wygląda w Lublinie. Robisz mieszkanie, wystawiasz je na sprzedaż i jak wygląda zainteresowanie po drugiej stronie tych klientów twoimi mieszkaniami i jak było wcześniej? Jak widzisz to, jak się ten rynek zmienia, jak jest stanie na rynku?
Właśnie tutaj jest, tu jest taka zawsze amplituda, że raz jest tak, raz jest tak. I to jest tak, że niektóre mieszkania się sprzedają w ciągu tygodnia od wystawienia, a niektóre czekają tam 4 miesiące. U mnie średnio flip trwa, jak biorąc pod uwagę wszystkie roczne, no to trwają około 4 miesięcy, czyli z remontem, zakupem, ze wszystkim około 4 miesięcy, ale gdzie jeden flip trwa tydzień, drugi trwa pół roku czas na przykład, tak, bo nie wiem, ma czynnik, który zmniejsza wartość nieruchomości w postaci czwartego piętra, czterech bez balkonu i oczywiście grupa klientów, która to zaakceptuje mimo niższej ceny, niż mieszkanie na pierwszym piętrze, jest mniejsza, dlatego trzeba dłużej na tego klienta poczekać. I to, moja strategia jest taka właśnie, że ja robię te mieszkania dla klientów takich, którzy kupują na własne potrzeby, ale też i na wynajem. Na przykład ja nie dostrzegam tej potrzeby gotowców inwestycyjnych u siebie w mieście. Być może moje miasto Lublin jest trochę specyficzne, wyjątkowe. Mimo tego, że jestem na tym rynku już prawie 10 lat i spotykałem się z dziesiątkami klientów, to jednak ciężko się z nimi rozmawia, podając im stopy zwrotu i jakby zwrot z kapitału i jakby widzę większy potencjał w ludziach, którzy wyciągają pieniądze z wersalki, przejeżdżają ze wsi, kupują mieszkania dla swoich dzieci, czy biorą kredyty dla siebie, niż de facto typowi inwestorzy pod wynajem, tacy, którzy liczą z kalkulatorem i Excelem jakby dyskontowanie pieniędzy w czasie i tak dalej. Jakby ja widzę bardziej tych ludzi, być może sam ich przyciągam do siebie, natomiast jakby widzę większy potencjał akurat u mnie w mieście w tym. Jestem trochę zaskoczony, bo widzę, że cała Polska robi też gotowce tak ty to robisz, natomiast ja tego akurat potencjału u siebie nie widzę. Najlepiej to połączyć po prostu, że jeżeli wystawiasz na mieszkanie na rynku, to jednocześnie może się przypamiętać inwestor, który kupi to po prostu jako gotowca już wynajętego albo tak, albo też i kupi to osoba, która z rynku. Natomiast ty chyba też jakby wydajecie opcję zarządzania tymi mieszkaniami, co mnie w ogóle totalnie nie interesuje.
Tak. Powiedz proszę, gdybyś miał kupić idealne mieszkanie na flipa w Lublinie, takie, które stwierdzisz, że sprzeda się od razu i za wysoką cenę, jakie to jest mieszkanie? Ile ma metrów? Na którym jest piętrze? I w jakim budynku powinno zostać kupione? Żebyś powiedział, tak, to jest to, biorę, jeżeli cena jest odpowiednia, to jest idealne mieszkanie, którego szukamy.
Okej, okay, to ja może, bo to, co jest idealne na flipa, nie zawsze może być najbardziej poszukiwane na rynku. Czyli ja może powiem, co by było, najlepiej by się sprzedało na rynku, ale może później powiem, bo nie ma tych tematów dużo, ale powiem może, na czym zarabiam najwięcej. Może najczęściej i to jest sobie powtarzalne. To ja uważam, że mamy takich kilka osiedli w Lublinie, gdzie jest wielka płyta, albo miasteczko akademickie. No i oczywiście, że na wielkiej płycie czy na rynku wtórnym najlepsze jest to pierwsze piętro, i najlepiej, żeby to mieszkanie było jeszcze rozkładowe, czyli wchodzisz do mieszkania, po jednej stronie masz dwa pokoje, po drugiej stronie masz pokój i kuchnię, na wprost masz łazienkę i to jest jakby to jest mieszkanie takie, wydaje się, modelowe, które ma 40 kilka metrów, czyli ja najwięcej mieszkań obróciłem właśnie 40 parę metrów do 50, bo po prostu też jest podaż największa tych mieszkań.
Czyli 2-3 pokoje na pierwszym piętrze.
Tak.
I rozkładowe mieszkanie.
Tak, to jest coś, co po prostu jest najbardziej popularne, a jeszcze jak na tym 50 metrach będą 3 pokoje niezależne i oddzielna kuchnia, to już w ogóle jest idealnie. Natomiast życie życiem i tych pierwszych pięter nie ma aż tak dużo, więc żeby zarabiać pieniądze na flipach, trzeba kupować wszystko, co się tylko pojawi i się rusza i jest dobra cena. Jeżeli mówimy o mieście, to tak naprawdę ja uważam, że to jest taka zasada CCC, cena czyni cuda. Miasto wchłonie każdą nieruchomość, nawet najbardziej karłowatą, już tak powiem, najwyższego Gargamela. Wszystko zależy od ceny. Jeżeli ty kupisz to za super turbo okazję i sprzedasz komuś też w bardzo dobrych pieniądzach, ale to naprawdę, że będzie się cieszył, że kupił za tyle i ty ten dalej na tym zarobisz, no to warto to kupić, a nie rezygnować z mieszkania tylko dlatego, że jest karłowate. Nałóżmy, jest nie wiem, na czwartym czterech bez windy, bez balkonu i jeszcze bez okien, tak? Więc jeżeli kupisz to za grosze to i sprzedasz to za pół ceny, to i tak na tym zarobisz dużo pieniędzy. Więc jakby ja kupuję najwięcej mieszkań na takim osiedlu, które ma dużo wielkich płyty, ma wieżowce i kupuję takie mieszkania 50-metrowe, bo też jest duża podaż. Ja w ogóle dużo robię na wielkiej płycie, bo to jest duża podaż mieszkań. Tam jest rotacja, tam ludzie umierają, tam ludzie się rozwodzą, tam te mieszkania wracają na rynek i można je łatwo kupić. Natomiast na rynku pierwotnym albo takim wtórnym nowym, powiedziałbym 2000 plus, ludzie się rzadko pozbywają tych mieszkań, czują wartość tego mieszkania, bo spłacali go wiele lat w ratach i jakby tu jest ciężko wyrwać jakieś mieszkanie poniżej wartości rynkowej. I dlatego jakby ja robię mniej flipów, bo w sensie jest mniejszy dostępność tych mieszkań, żeby je kupić okazyjnie po prostu.
Jasne. Poruszyłeś ten temat, że inwestujesz w wielkiej płycie i właśnie w słabszych mieszkaniach. Ciekawi mnie to, czy miałeś kiedyś obawy co do mieszkania, które kupiłeś, że się nie sprzeda? Czyli kupiłeś mieszkanie, które było tak słabe, że miałeś wrażenie, że się nie sprzeda? Ja wiem na pewno, że nie, bo byś tego mieszkania nie kupił, ale powiedz słuchaczom proszę, czy kupując mieszkania masz czasami taką myśl, że ono może nie zejść? Czy ryzykujesz swój kapitał czy pożyczony, że masz w głowie, że jednak coś z tym jest nie tak?
Okej, to jak ja podejmuję jakiekolwiek ryzyko na flipie, to jedyne ryzyko, które ja akceptuję, to jest to, że zarobię zamiast bardzo dużo, dużo pieniędzy. Czyli zamiast zarobić 50 tysięcy minimalnie, to zarabiam tylko 30, które jest moim totalnym minimum. I to jest moje ryzyko. I teraz, ale takim drugim ryzykiem jest to, czy ja to zrobię w 3 miesiące, czy w pół roku, czy 9 miesięcy. Czyli jakby ja uważam, że ono się sprzeda na pewno i da mi tyle zarobić. Ja muszę mieć to pewność, kupując mieszkanie. Ja muszę być tego pewny. Natomiast czy to będzie w 3 miesiące, czy w 9 miesięcy, to jest to ryzyko. Czyli po prostu ja ryzyko jest tak, że mrożę kapitał na dłużej, a nie na krócej. I ja wiem, że wszystko znajdzie swojego klienta. Oczywiście no, trzeba być uważnym, jeżeli kupujemy, nie wiem, pod miastem jakieś mieszkanie 20 km i po PGR-ze jakieś coś, to tam może nie być rynku jakiegokolwiek na to i to trzeba uważać. Ale każde duże miasto wojewódzkie, jeżeli kupujemy coś za grosze, no, to też się znajdą klienci, którzy za grosze to kupią. I tutaj bym się nie bał. Czyli ja wiem, że na wszystkim, jak kupowałem, to zawsze wiedziałem, że zarobię minimum swoich pieniędzy, tylko że ryzykowałem tylko to, czy to będzie szybko, czy dłużej.
Tak, no i tutaj też wyciągnijmy na wierzch to, co powiedziałeś właśnie, że pod pojęciem wszystko mamy na myśli na wybranych osiedlach, na których ty flipujesz, a nie za miastem, więc to jest jakby to wszystko. I też dla słuchaczy Daniel powiedział, że 30 albo 50 tysięcy. Jeżeli przedsiębiorca zarabia pieniądze i ma możliwość poczekania tydzień dłużej i zainwestowania na przykład 200 koła, żeby zarobić 50, albo kupuje coś teraz, żeby zarobić 30 tysięcy, to tak naprawdę traci te 20 tysięcy, które mógłby zarobić, gdyby poczekał chwilę i wygenerował ten większy zysk. Więc jakby nie zarobienie więcej też jest stratą i też jest ryzykiem, które przedsiębiorca podejmuje, no bo firma generuje po prostu mniej pieniędzy. Powiedz też, Daniel, proszę, bo tak, w deweloperce mówiliśmy o projektancie, o geodecie, o prawniku, o generalnym wykonawcy czy kierowniku budowy, w zależności od tego, w jakim systemie to budujemy, bo możemy też to budować ze szwagrem. Kto jest podstawowym członkiem twojego zespołu, jeżeli chodzi o flipy? Jeżeli tych flipów robi się co najmniej kilka tych flipów rocznie, jaką osobę warto na początku do swojego zespołu wybrać, żeby nie spędzać całego życia w Castoramie, na pilnowaniu remontu? Kto jest takim kluczowym pracownikiem w twojej firmie, który zajmuje się całym procesem, gdzie go znaleźć i jak to wygląda?
To może powiem, jak to wygląda u mnie i jakby też jakby co ja radzę, bo moja droga jest taka trochę inna i nie do końca do zmodelowania przez każdego, ale jak mnie ktoś pyta o to, to zawsze mam podobną odpowiedź, że u mnie pracują dzisiaj tylko dwie osoby w dziale flipów. I za chwilę o nich powiem, ale jakby co ja bym radził na początku, jak ktoś chce skalować ten biznes, to pierwsza rzecz, osobą, którą bym zatrudnił, to jest osoba do rzeczy, do wykonywania czynności, które są mało skomplikowane, ale bardzo pracochłonne i czasochłonne. Czyli zatrudniłbym osobę, która będzie właśnie koordynowała remonty, czyli osoba, która będzie dowoziła towar według pewnych standardów, będzie dowoziła płytki, pilnowała ekip remontowych, zajmowała się przepisywaniem liczników, gazu, umów, załatwianiem rzeczy w spółdzielni. Takich rzeczy, które bardzo łatwo dać komuś zadanie i oddelegować bez studiów prawniczych, szkolenia i tak dalej. I ostatnią rzeczą, którą ja bym oddelegował, to jest szukanie okazji. Czyli powiedziałem jakby pierwszą rzecz, takiego asystenta mobilnego, czy daje mu się samochód, żeby zapakował coś na pakę, jakieś rzeczy i zawiesz tu, zawiesz tam, poogarniał, pozałatwiał, bo to z dużo czasu schodzi, a to jest czas, który szkoda, żeby to robił inwestor. A taka wisienka na torcie jest sposoby i jakby możliwości wyszukiwania okazji. I tego bym nie oddelegował jak najdłużej, bym to trzymał dla siebie. Dopiero bym to oddelegował, jakbym już widział, że nie chcę tego robić, chcę iść w innym kierunku, czyli bardziej mnie interesuje deweloperka. I u mnie to jest tak, że u mnie to było tak naturalnie dosyć, że ja miałem biuro nieruchomości, które i przy okazji sam robiłem około 30-40 flipów rocznie. W pierwszej kolejności zatrudniłem sobie właśnie kogoś do remontów i później chciałem jakby skalować dalej flipy i swoją energię i zaangażowanie przenieść na deweloperkę. Dlatego miałem osobę, która pracowała u mnie parę lat, Monika, która była moją agentką, później była kierownikiem mojego biura nieruchomości i następnie jakby ja ją przerzuciłem do działu flipów, czyli ja ją szkoliłem i ona ma od 6 bodajże lat u mnie permanentny mentoring z flipów i dzisiaj już jest moim wspólniczką w tym biznesie, że ma udziały we flipach, które robimy wspólnie, więc jakby dużo rzeczy ja oddelegowałem Monice, do której mam bardzo duże zaufanie. Ona dysponuje moimi środkami, ona dysponuje, idzie do notariusza, kupuje te mieszkania, natomiast ja zawsze decyduję za ile, czy kupujemy za tyle, czy sprzedajemy za tyle. Czyli jakby zostawiłem sobie tą ostatnią decyzję do zakupu, natomiast tą robotę operacyjną robi Monika, bo ona ma też duże doświadczenie. Natomiast w kwestii prawnych często jakby konsultuje ze mną, a już jeżeli ona też koordynuje remonty i ona jakby się bardziej realizuje w tym, żeby te mieszkania były ładne, bo dla mnie one mogły być czarne, pomalowane całe na czarno pod warunkiem, że klienci by je kupowali. Tak więc to totalnie nie kręci mnie remont, natomiast Monika akurat bardziej się w tym realizuje. Więc to może być bardzo mało osób, czyli może być tylko 2 osoby, ale zacząłbym od tego, żeby oddelegować 70% czasu, to jest właśnie bieganie po remontach, po mieszkaniach. Później oddelegowałbym pośrednictwo w sprzedaży mieszkań, bo to jest dosyć proste i łatwo znaleźć kogoś, kto to zrobi. A na samym końcu, jeżeli w ogóle oddelegowywać to, to zostawiłbym sobie wiedzę o tym, jak kupować mieszkania i doświadczenie, ponieważ jest duże ryzyko, że jeżeli nie macie kogoś takiego jak ja zaufanego, że zjedliście z kimś ileś worków soli, to tak naprawdę może ktoś wam tą wiedzę wziąć i po prostu uciec, zrobić to na własną rękę i to jest jakieś tam ryzyko, żeby to pierwszej lepszej osobie tą wiedzę tajemną sprzedawać.
Dokładnie, dziękuję. Ja tutaj chcę tylko też na wierzch wyciągnąć jedną rzecz, to co powiedziałeś, że musimy mieć zatrudnioną osobę, która jest oddelegowana do rzeczy typu pojechanie do Castoramy, przywiezienie jakichś rzeczy, czyli te wszystkie rzeczy, które zajmują kilka godzin w trakcie dnia, a tak naprawdę można za to zapłacić ileś tam złotych na godzinę i po prostu kupić czas tej osoby, a w tym czasie wyszukiwać nieruchomości. I tutaj też chciałem cię zapytać o to, jakbyś z głowy mniej więcej powiedział taką statystykę, ile mieszkań musisz fizycznie odwiedzić, czyli zapukać do drzwi, żeby otworzył ci właściciel, żeby kupić jedno mieszkanie.
Ja myślę, że to jest, żeby kupić 3 mieszkania, bo tak mniej kupujemy średnio miesięcznie, to trzeba obejrzeć między 10 a 20 mieszkań przynajmniej, ale to mówimy o sytuacji, w której my już nie oglądamy każdego mieszkania.
Tylko te przebrane.
Tylko analizujemy potencjał to często telefonicznie i no to jednak te 10, 15 mieszkań, 20 trzeba obejrzeć, ale osoba, która to robi od krótszego czasu, dopiero zaczyna, uważam, że powinna ich obejrzeć więcej, no bo tutaj jakby no, pewne rzeczy, które my doszlifowaliśmy, ona musi cały czas szlifować. Dlatego to nie jest tak, że kupujemy 3 mieszkania miesięcznie, oglądamy 3 mieszkania miesięcznie. Nie. Trzeba obejrzeć między 10 a 20. Więc to jest, często się ogląda parę mieszkań dziennie, żeby tą skalę zrobić. Czasem jest tak, że w ogóle nie oglądamy mieszkania. Na przykład pośrednik nam mówi, że jest takie mieszkanie, taki rzut i często decydujemy się na przykład na zakup, bo już wiemy, wszystkie mieszkania w tym bloku zostały przez nas obejrzane, wszystkie piony. A to, czy mieszkanie jest do remontu, czy bardzo do remontu, czy mniej do remontu, to już nie ma znaczenia, bo to jest tylko wielka płyta, kawałek żelbetu i wszystko i tak się wypruwa na nowo. Tak? Oczywiście my je oglądamy kontrolnie, ale możemy negocjować cenę i podejmować negocjacje z właścicielem, czy z pośrednikiem, niezależnie od tego, czy widzimy. My je oczywiście zobaczymy, widzimy przed samym aktem, ale możemy decydować, czy kupujemy, czy nie, jeszcze przed zakupem, przed obejrzeniem.
Mnie tutaj zaciekawiła też jedna rzecz, którą powiedziałeś, że na przykład oglądacie 10-20 mieszkań, żeby kupić te 2-3 mieszkania, ale powiedz proszę coś, co mnie ciekawi. Jakie kwoty udawało ci się znegocjować, będąc na miejscu, rozmawiając z właścicielem? Czy to zawsze jest tak, że ucinasz 20 koła? Czy to jest tak, że czasami jest tylko 5 tysięcy niżej niż na ogłoszeniu? Chcę, żebyś o tym powiedział dlatego, bo wiele osób myśli, że okazje są w internecie, że wchodzisz do internetu i pojawia się kawalerka w centrum koło Pałacu Kultury za 120 tysięcy i to jest okazja. My wiemy, że tak to nie wygląda.
Okej, okay, teraz ja się bardzo na tym też nie kotwiczę, ile ja wynegocjuję, bo mnie nie kręci w tym biznesie, ile mi się uda zejść. Ale wiem o co teraz pytasz, ale jeżeli dla mnie dzisiaj nie ma znaczenia, ile na przykład osoba, która sprzedaje, wystawia to mieszkanie, to w ogóle dla mnie jest pewien punkt wyjścia, co mi pokazuje, czy nas dużo różni, czy nie. Natomiast mnie interesuje tylko jedna rzecz. Za ile ja to kupię. Nie, czyli mnie nie obchodzi, czy ta pani wystawiła za 180 i ja daję 180 i nic nie wytargowałem, bo dalej kupuję za 180, czy ona zjechała z 250. Czyli ona emocjonalnie dla niej jest ważne to ile, czy nawet dla innych fliperów, ile im się udało wytargować. Natomiast dla mnie to w ogóle nie ma znaczenia. Bo ona mogła wystawić za 400 tysięcy na mieszkanie. Jeżeli ja bym kupił je dalej za 180, to nie znaczy, że jestem super negocjatorem, że aż tyle mi się udało zyskać, zarobić. To jest tak trochę jak z tym przysłowiem, że przychodzi do ciebie żona i mówi, że kupiła sobie torebkę wartą 10 tysięcy, a zapłaciła za nią tylko 5, tak? I ma 5 tysięcy zaoszczędzone i może teraz je wydać na cokolwiek chce. To są wirtualne pieniądze. Ja po pierwsze kotwiczę się, za ile ja mogę kupić, a druga sprawa, no faktycznie jest tak, że paradoksalnie łatwiej wynegocjować oferty droższe niż te, które są bliskie ceny okazyjnej na flipa. Dlatego, że jeżeli ktoś wystawia mieszkanie za 190 tysięcy, to się wszystkie hieny flipowe rzucają na to mieszkanie. Natomiast jeżeli mamy mieszkanie wystawione za 220, 230, 240 i naszym maksym jest 180, to być może ta osoba nie miała żadnych ofert, być może ta osoba nie ma kolejki oglądających, ale być może ta osoba tu i teraz, w tym momencie, kiedy my u niej będziemy, ma pewną potrzebę, którą my zaspokoimy dzięki temu, że kupimy to mieszkanie za 180. I teraz ona prędzej jest skłonna do negocjacji, bo ona nie ma innych alternatyw w stosunku do tej osoby, która wystawiła za 190 i widzi ssanie na rynku i podnosi do 210. Dlatego ważna rzecz w tym biznesie, nie bójcie się składać takich skandalicznie niskich ofert, bo to jest statystyka. Jeżeli robicie to cały czas, to któraś wam wpadnie. Nawet jak człowiek mówi, że nie, poniżej 200 nie sprzedam, to i tak mimo tego trzeba mu zaoferować, bo jeżeli tego nie zrobicie, to stracicie czas, który spędziliście na wchodzeniu po schodach do tego mieszkania i buty, które zdaliście będąc w drodze.
Świetnie, dziękuję Daniel. Czyli podsumowując to, co powiedziałeś, jeżeli chcemy znaleźć mieszkanie, które jest w okazyjnej cenie, to po prostu musimy jeździć na wszystkie mieszkania i ważna jest tutaj liczba mieszkań, które odwiedzamy w ciągu tygodnia czy miesiąca, bo jeżeli załóżmy dni roboczych jest 20, na przykład tych, w których będziemy poświęcali czas na nieruchomości, to minimum jedno spotkanie dziennie musimy odbywać, to jest absolutne minimum. I na podstawie wszystkich ludzi, których widziałem, kilku tysięcy osób, które były u mnie na szkoleniach na różnych kontynentach, to każdy po prostu, kto buduje pewną statystykę, zarabia na nieruchomościach i wie, jakie nieruchomości są w jego mieście. Jeżeli spotkamy kogoś, kto dużo flipuje i zapytamy go, czy widział ogłoszenie na tej ulicy, które pojawiło się tydzień temu, to ta osoba na pewno to ogłoszenie widziała i na nim była. Jak zapytamy osoby początkującej, czy widziała na przykład to mieszkanie w centrum, które ktoś wystawił, to ona nie będzie miała pojęcia, że w ogóle takie ogłoszenie było. Czyli jakby sukcesem do robienia dużych flipów w dużej ilości jest to, żeby robić dużą ilość spotkań, składać własne propozycje, tak jak Daniel powiedział, ze swoją ceną, adekwatnie do tego, co chcemy z tą nieruchomością zrobić. I większość nieruchomości zawsze jest kupowanych po prostu w drodze negocjacji na miejscu według naszych parametrów, a nie tak, że mamy na portalu ogłoszeniowym mieszkanie za 250, wchodzimy na to mieszkanie, ono już jest od razu okazją, bo to coś, co już jest w internecie, zazwyczaj tej okazyjnej ceny nie ma. I tutaj właśnie nawiązując do tej społeczności, chciałem porozmawiać z tobą o tym trzecim module naszej audycji, właśnie o naszych społecznościach. Ja organizuję eventy nieruchomościowe od dłuższego czasu. No, kilka tysięcy osób było u nas na eventach. Ty też takie eventy robisz. Nie chcę rozmawiać tutaj o szkoleniach, które organizujemy, jak one wyglądają i tak dalej. Chcę porozmawiać o tym, jak ty widzisz osoby, które przychodzą na twoje kursy na początku i potem z nimi widzisz się na jakichś zjazdach swoich czy kolejnych jakichś etapach szkoleń. Jakie postępy postępy oni realizują, od czego zaczynają i potem co mówią później, po czasie, już po kursie, po wiedzy. Jakbyś podzielił się takimi swoimi spostrzeżeniami właśnie na temat osób, które przychodzą, są początkujące i później działają. O czym oni tobie mówią w kuluarach? Jakie masz wnioski na podstawie tych setek, tysięcy osób, które widziałeś, które flipują?
Mhm. Jasne. Ja już tak po 2 latach zajmowania się tym, czyli jakby szkolenia osób, które wchodzą w ten biznes flipowy, widzę, że jakby sam swoje przekonania zmieniłem na temat tego, że jakby żeby to robić, nie trzeba być nikim wyjątkowym. Wystarczy mieć odpowiedni przepis, schemat odpowiedni, który można wziąć, zaimplementować i on będzie działał, w zależności od tego, czy będziesz to robił, czy nie. I teraz to, z jakiego miejsca startujesz, dzisiaj totalnie nie ma znaczenia, bo ja widziałem wiele osób, które totalnie nie miały pojęcia o biznesie. Miały 22 lata, zero doświadczenia zawodowego, biznesowego i swoją ciężką determinacją i pracą wdrażały wszystko i robiły flipy, a często osoby, które na przykład przychodzą i chcą kupić gotowy system, ale nie chcą go zaimplementować, bo nie chce im się tego robić, mimo tego, że mają pieniądze, doświadczenie, wiedzę, no to czasem po prostu tego nie wykorzystują i nie robią. To jest tak trochę, jakbyś umiał język chiński, ale niech on ci jest do niczego potrzebny, jeżeli nie masz jakkolwiek go wykorzystać. Dlatego zobaczyłem taką jedną rzecz, że częściej osiągnie osoba, która sukces w tym biznesie, która się być może dzisiaj gorzej zapowiada, być może jakby nie jest ogarnięta biznesowo, nie ma jeszcze jakiś taki, no nie ma gadanego tak zwanego, ale ma jakby serce i zapał taki do ciężkiej pracy, żeby wdrożyć jeden do jednego. I czasem trzeba być naiwnym, czasem trzeba być takim, żeby uwierzyć w to, że po prostu to, co my mówimy tutaj, to działa i po prostu robić jeden do jednego. I zobaczycie wtedy, że to będzie działało. A są osoby, które mówią, a to pewnie się nie da. Słyszą gdzieś tam nas na YouTubie, mówią, to my pewnie tutaj jesteśmy podłożeni pod kogoś, albo nie wiem, udajemy kogoś, kim nie jesteśmy i to na pewno nie działa. No to jeżeli ktoś ma takie nastawienie, to nieważne co by robił, co by dostał, to naprawdę to nie będzie działało. I moje takie spostrzeżenie jeszcze, jak ja widzę moich absolwentów i dopiero teraz zrobiłem pierwszy zjazd absolwentów w tym roku, w sierpniu też robię kolejny, ja widzę te osoby i z niektórymi nie miałem totalnie kontaktu, no bo nie z każdym mam mentoring, czy widuję się na różnych eventach i widzę, ludzie porobili po kilkanaście flipy. Wiem, że niektóre osoby od czasu pierwszego szkolenia zarobiły swój pierwszy milion właśnie na flipach, gdzie nie mieli wcześniej dużych pieniędzy. I to jest taka gratyfikacja dla mnie, pewnie dla ciebie też, że no, dzięki temu, że my daliśmy pewne narzędzia ludziom. Dzięki nas oni są teraz dzisiaj w całkowicie innym miejscu w swoim biznesie.
Dokładnie. Ja też mam takie spostrzeżenia, że tak jak właśnie powiedziałeś o osobie, która miała 20-20 parę lat, ja też mam sporo takich absolwentów, którzy są w młodym wieku, nie wiedzieli kompletnie nic na temat nieruchomości, a teraz występują na naszych spotkaniach, tworzą gotowce inwestycyjne, robią flipy, robią podnajem i zarabiają duże pieniądze. I rzeczywiście te osoby zaczynały od zera, ale jedynym takim punktem spójnym dla tych wszystkich osób, które dużo zarabiają, jest po prostu to, że odwiedzają kilkanaście mieszkań tygodniowo i po prostu przebijają statystyką wszystkich pozostałych. Czyli osoby, które były na eventach u nas i potem mówią, że im to nie idzie, zajęły się czymś innym. Chociaż mało jest takich osób, które rzeczywiście totalnie zrezygnowały, jak już były na jakichś droższych kursach, nie tych takich podstawowych. To rzeczywiście te osoby po prostu nie miały wyników dlatego, bo nie odwiedzały mieszkań. A wszyscy ci, którzy chodzili na mieszkania i oglądali kolejne, zawsze w jakikolwiek sposób zaczynali zarabiać pieniądze, dobierać sobie nowych wspólników czy absolwentów i zaczynało to iść do przodu i też pewnie u ciebie tak to samo wśród absolwentów wyglądało, że po prostu im dłużej się coś robi, tym więcej drzwi się otwiera i ci ludzie cały czas skalę budują i miło się rzeczywiście patrzy, jak chłopak, który miał 20 lat, po 2-3 latach ma już 300-400 tysięcy na koncie, może sobie kupić swoje mieszkanie za gotówkę i już do końca życia będzie miał gdzie mieszkać tylko i wyłącznie dlatego, że kiedyś przyszedł, dowiedział się i to działa. Daniel, podsumowując, rozmawialiśmy o deweloperce, czyli o czymś, czego większość ludzi jeszcze nie robi, bo zajmuje się flipowaniem i myśli, że będzie robiła to w przyszłości, więc tutaj taki wniosek, który się nasuwa, podsumowując tą pierwszą część, że jeżeli ktoś chce zająć się deweloperką, to niech sobie skompletuje już teraz zespół i niech teraz już myśli o tym, w jakim miejscu i w jaki sposób chce budować swoje rzeczy, bo jeżeli zaczniecie teraz, to pierwsza realizacja będzie za 2-3 lata, czy za półtorej roku, 3 lata, a jeżeli zaczniecie robić to za 2 lata, to się przyciągnie za 5 lat, a wtedy nie wiemy, jak będzie rynek nieruchomości dokładnie wyglądał. Potem rozmawialiśmy też o flipach, powiedziałeś nam, jak w jaki sposób ty realizujesz flipy i tutaj też ważna uwaga, że po prostu statystyka robi swoje. Widzicie, że Daniel zarabia dużo na flipach, bo on i jego zespół na wielu mieszkaniach jest. No i na koniec rozmawialiśmy o społeczności, czyli o tym, że po prostu obracając się w towarzystwie nieruchomościowym, realizując projekty wspólnie, jeżdżąc na kolejne wydarzenia, po prostu więcej w nieruchomościach się zarabia. Kluczem jest tylko tutaj doświadczenie. Daniel, na koniec, czy chciałbyś jeszcze coś dodać, kogoś pozdrowić?
No, ja jeszcze do tej społeczności chciałem dodać taką jedną rzecz, że jakby widzę, że mimo to, że i ty i ja organizujemy dużo eventów jakby takich networkingowych, gdzie ludzie się poznają, wymieniają się kapitałem, to widzę, że jakby duży opór i trochę niepewność ich jest w tym, żeby pozyskiwać kapitał, żeby zaczepiać innych ludzi, że nie każdy wierzy w to, że ktoś mi da pieniądze. Ale jeżeli zrobiłeś 1, 2, 3 flipy, 4, masz już sprawdzony model i to działa, To ja bym się totalnie o to nie bał. I teraz widzę, że dużo moich absolwentów przychodzi do mnie i jakby ja ich wyszkoliłem, ale nie ma kapitału, więc jakby ja dzisiaj na ich prośby w pewnym sensie stworzyłem fundusz, który ich będzie finansował i finansuje flipy i znaczną część potrzebnej kasy na flipa jakby ja jestem w stanie wyłożyć, bo wiem, że dzięki temu jakby ja ich dobrze wyszkoliłem i to będzie dobrze działało, czyli moje pieniądze będą bezpieczne. Więc skoro ja jestem w stanie dać pieniądze moim absolwentom, to i tak naprawdę każdy inny inwestor na evencie jest w stanie się zabezpieczyć i dać komuś pieniądze i zainwestować we flipy. Więc dużo osób mówi, że nie da się tego robić bez pieniędzy, a my tu z Pawłem udowadniamy, że pieniądze no to jest jakby najmniejszy problem w tym biznesie. Największy problem to jest jakby aż problem. Wyzwaniem jest znaleźć okazję, poświęcić czas na to, żeby ją wydrążyć, w pewnym sensie tą kropą, która drąży skałę, znaleźć, podpisać i wtedy szukać dopiero finansowania.
Dokładnie, tu użyłeś słowa problem, też nie chciałeś pewnie tego słowa użyć, bo to nie jest problem, tylko to jest po prostu determinacja do tego, żeby poświęcić swój czas na to, żeby oglądać dziesiątki mieszkań, żeby doszło to do skutku, bo prowadzenie własnej działalności dla osób, które są na etacie, inaczej. Osoba, która prowadzi działalność, ona widzi koniec filmu i wie, że jeżeli obejrzy 30 nieruchomości, to wtedy ta nieruchomość się znajdzie. Osoba, która jest na etacie i dostaje przelewy od kogoś za wynagrodzenie, może nie do końca ma w głowie to, że jeżeli wykona się prostą procedurę, która działa, którą potwierdza Daniel, którą potwierdza Paweł, że oglądając 30 nieruchomości kupisz minimum jedną, to te osoby nie widzą tego końca filmu, dopóki tego pierwszego flipa nie zrobią, więc obracanie się w towarzystwie nieruchomościowym sprawia, że widzimy mnóstwo historii sukcesów naszych znajomych, którzy są również na sali i wtedy łatwiej nam jest po prostu podjąć tę decyzję, że o 16 kończę pracę, jadę oglądać mieszkania i zaczynam flipować. Także my też prowadząc Akademię Sourcingu prowadzimy ją głównie, praktycznie i tylko i wyłącznie po to, żeby ludzie mogli znaleźć dostęp do okazji inwestycyjnych, do kapitału i do pracowników, których mogą zatrudnić, bo eventy networkingowe są po prostu najlepszym miejscem możliwym, przynajmniej w Polsce i też za granicą, gdzie są Polonie, do tego, żeby właśnie pozyskać kapitał, okazję i pracowników do swojego zespołu i po to właśnie na takie nieruchomościowe eventy się jeździ i po to też właśnie zaprosiłem Daniela, żebyście wiedzieli, że osób prowadzących szkolenia, eventy nieruchomościowe w Polsce jest dużo i warto jeździć na wszystkie takie eventy właśnie po to, żeby poznawać jak największą ilość osób, które się tym rynkiem zajmują, bo wtedy wpada do Was więcej okazji, macie więcej kapitału, no i możecie robić zdecydowanie większe projekty. Daniel, ja Tobie bardzo serdecznie dziękuję za Twój poświęcony czas. Mam nadzieję, że jeszcze nagramy coś kiedyś w przyszłości. Także słuchaliście audycji Albrecht o nieruchomościach. Do zobaczenia w kolejnej audycji. Pozdrawiamy. Cześć.